Rozdział 16. Znajomy ból zbudził Riel ze snu. Westchnęła. Czasami myślała, że aniołowie muszą mieć okrutne poczucie humoru, skoro zsyłają na kobiety regularne niedogodności i słabość. Jej ciotka zawsze tłumaczyła, że dzięki temu wiadomo, że kobieta nie jest w ciąży. Nie jest w ciąży. Na tę myśl całkowicie się rozbudziła. Otworzyła oczy i wpatrzyła się w sufit. Za kilka dni miała się spotkać z Narmą i rodzicami i zaraz z nią pójdzie. Liczyła, że przekona ich wszystkich, by jak najszybciej się pobrali. Wiadomość o dziecku zagwarantowałaby ich zgodę. Przez jej twarz przebiegł grymas. Może i tak się zgodzą. Może nie oczekiwała zbyt wiele, sądząc, że będzie jej wolno być z człowiekiem, którego kochała, mieć dobre relacje z rodziną i do tego jeszcze zachować niezależność bez konieczności rodzenia dzieci w tak młodym wieku. Ale czy kiedykolwiek będę mogła je mieć? To pytanie ją przerażało. Gdyby tylko mogła zajrzeć w siebie i dowiedzieć się, czy drogi, które przerwała deprawatorka, zostały naprawione. Kobieta mówiła, że to się stanie samoczynnie. Chyba, że ona wiedziała, że nie będę w stanie tego zrobić. Chyba, że chciała zmusić mnie do powrotu i zażądać opłaty za naprawienie szkód. Zadrżała. Nie było mowy o powrocie do deprawatorki. Zbyt wiele zaryzykowała za pierwszym razem. Jeśli miałaby szukać pomocy u tej kobiety, to może już lepiej byłoby zaakceptować bezdzietność jako karę za użycie magii. Ale Izare... On chciał mieć dzieci. Mnóstwo dzieci. Jak mogła mu tego odmówić? Serce zacisnęło się jej w piersi. Dlaczego miałby ponosić karę za jej błąd? Nie panikuj jeszcze, powiedziała sobie. Może to normalne. Nie każda kobieta zachodzi w ciążę w pierwszym cyklu. Wróciła myślami do chwili, gdy deprawatorka kazała jej dostrzec zmiany, którą w niej wywołała. Gdyby potrafiła przypomnieć sobie, jak to zrobić, przynajmniej wiedziałaby, czy zdołała się uzdrowić. Do tego nie potrzebowała magii. Zamknęła oczy i położyła ręce na dolnej części brzucha. Zaczęła oddychać wolniej i skupiła się na obszarze ciała pod swoimi dłońmi. Przeszył ją dreszcz nadziei, gdy okazało się, że wyczuła... Co to było? Pulsowało, poruszało się i wiło, lecz nie rozumiała, co to jest. Nie wiedziała, co było częścią jej ciała, a co nie. Rozproszyły ją skurcze i musiała skupić się właśnie na nich. Dzięki temu ból stawał się łagodniejszy. A potem poczuła już coś bardziej znajomego. Wstała chwilę później i poszukała czystych szmatek, którymi chciała zatamować krwawienie. Na szczęście Izare wciąż spał. Czuła się nieswojo na myśl, że jest obok niej mężczyzna, gdy ona zajmuje się takimi sprawami. Wolałaby, żeby go przy tym nie było. Spojrzała na łóżko i zaklęła bezgłośnie, gdy dostrzegła czerwoną plamę na prześcieradle. Zmroziło ją. Nad plamą coś się unosiło. Skaza. Widocznie użyła magii, gdy zajrzała w głąb siebie. I cóż dzięki temu zyskała? Zamarła w bezruchu. Najgorsze miejsca, w których możesz posłużyć się magią, to te, które odwiedzasz ty i inni ludzie, powiedziała deprawatorka. Była to jednak tylko odrobinka mocy. Wkrótce powinna zniknąć. Co jednak Riel miała zrobić, zanim to nastąpi? Skaza była wyraźnie widoczna i unosiła się za wysoko nad łóżkiem, żeby można było przykryć ją pościelą. Serce niemal wyskoczyło jej z piersi, gdy usłyszała pukanie do drzwi frontowych. Izare obudził się. Rozejrzał się wokoło, zamrugał na jej widok, a potem przeniósł spojrzenie na drzwi pokoju. Zaklął. Famire, przyszła wcześniej, albo my zaspaliśmy. Riel jakimś sposobem zdołała się odezwać. Pewnie i to, lepiej się ubierz i otwórz. Odwrócił się do łóżka, a serce zamarło w piersi Riel, gdy jego spojrzenie padło na plamę. Skrzywił się tylko ze współczuciem i zaczął zakładać spodnie, które miał na sobie poprzedniego wieczoru. Niech stara tam się tym zajmie. Przyniosę wody i wyślę Famirę na górę. Chwycił dzban i bez koszuli wymknął się z pokoju. Po twarzy Riel przebiegł skurcz, gdy usłyszała głos młodej kobiety. Choć z ulgą przyjęła fakt, że to Famire, wiedziała, że dziewczyna albo będzie oburzona, albo odrobinę za bardzo ucieszy ją widok nagiej klatki piersiowej Izara. Gdy znów spojrzała na skazę i czerwoną plamę pod nią, przyszedł jej do głowy pewien pomysł. Skoro był dzień prania, miała sposób na ukrycie jednego i drugiego. Pozbierała wszystko, co było brudne i ułożyła na łóżku. Wyczułaby skazę, jeśli by jej szukała. Gdyby jednak nie wiedziała, że tam jest, w ogóle by jej nie zauważyła. Miała nadzieję, że zniknie w ciągu kilku godzin, zanim ona zaniesie pranie do tam. Izary wrócił z dzbanem, założył koszulę i poszedł na górę. Riel zajęła się myciem i ubieraniem, a potem zaczęła przygotowywać prosty posiłek złożony z chleba, solonych konserw i plastrów melona. Oboje musieli coś zjeść. Niegrzecznie byłoby jednak robić to przy gościu, jeśli by nie mieli zamiaru dzielić się posiłkiem. Zjadła kawałek melona i piętki z chleba, w przerwie zbierając ubrania. Zanim skończyła, niemal całkowicie odzyskała spokój. Dopiero gdy zerknęła na stos do prania, poczuła narastającą obawę. Starała się zatem na niego nie patrzeć. Wykorzystała niedokończony, dawno porzucony obraz jako tacę i zaniosła jedzenie na górę. Famira już siedziała na miejscu z artystycznie rozchylonym ubraniem. Dziewczyna żywo spojrzała na Riel. Och, jest i pani we własnej osobie, Ais Lazuli, obiekt plotek w świątyni. Ais Famire, odparła Riel. Jak się masz? Co słychać u koleżanek? Famire wzruszyła ramionami, a jej tunika jeszcze bardziej się zsunęła. Izary wydał z siebie niski pomruk niezadowolenia i z powrotem zakrył jej ramię. To co zwykle. Zapewniłaś im na jakiś czas naprawdę ekscytujący temat do rozmów. Och, to dla mnie? Umieram z głodu. Spoglądała na jedzenie. Izary westchnął, odłożył pędzel. Kiedy jednak popatrzył na Riel, na jego twarzy odmalowała się wdzięczność. Wskazał ręką na krzesła. Obawiam się, że przyłapałaś nas przed śniadaniem, powiedział. Ale zapraszamy. Famire poprawiła tunikę, ale jej nie zawiązała. Gdy Riel i Izary usiedli, Famire opadła na krzesło. Pozowanie jest trudniejsze niż się wydaje, powiedziała. Nie czekając na odpowiedź, pochyliła się i urwała kawałek chleba leżącego na talerzu, po czym na wierzchu ułożyła konserwę. Jadłam rano, ale znowu jestem głodna. Kiedy wzięła wszystko, na co miała ochotę, została już tylko połowa posiłku. Izary skinął na Riel, zapraszając, by teraz ona się częstowała. Pokręciła głową. Nie jestem aż tak głodna, skłamała. Zjadła tylko odrobinę w czasie przygotowywania posiłku, ale on nie jadł nic. Skubnął co nieco. Wkrótce jednak Famire skończyła pierwszą porcję i wzięła się za resztę, niewiele mu zostawiając. Posiłek, którym miały najeść się dwie osoby, został pochłonięty przez jedną, która powinna być na tyle dobrze wychowana, żeby się nim podzielić, nawet jeśli nie potrafiła zrozumieć, że gospodarze musieli jakoś przeżyć z niewielką ilością pieniędzy do następnego zlecenia. A może wręcz przeciwnie. Famira nie była ani serdeczna, ani przyjacielska, od kiedy Riel weszła do pracowni. Zawsze była do niej wrogo i pogardliwie nastawiona. Riel zaś nie zauważyła, żeby jej zachowanie się zmieniło. Myślałam, że już od tego uciekłam. Tymczasem ona znów pojawiła się w moim życiu. Na tę myśl przeszyła ją złość. Rzeczywiście jesteś głodna, zauważyła Riel. Twój poranny posiłek musiał być bardzo skromny. Famire wzruszyła ramionami. Och, rano jem niewiele. Masz wrażliwy żołądek? Nie, jem tyle, na ile mam ochotę, o każdej porze dnia. Famire rozłożyła ręce. Pewnie to kwestia mojego wychowania. Nie wyobrażam sobie, jak to jest przywyknąć do innego stylu życia, takiego jak wasz. Riel pokiwała głową z udawanym współczuciem. Rzeczywiście, twoja wyobraźnia jest na to zbyt uboga. Izare poklepał się po udach. Chyba pora wracać do pracy. Och tak, zgodziła się Famire. Teraz, kiedy już nie rozprasza mnie głód, będę mogła lepiej się skupić. Riel uśmiechnęła się. Nie każdy potrafi siedzieć w spokoju. Są dobre i złe modelki. A przynajmniej tak twierdzi Izare. Te dobre oczywiście dostają lepsze portrety. Famire zerknęła na niego i uśmiechnęła się. Izzy jest taki surowy. Naprawdę nie lubi, gdy się ruszam. Ale... Zamilkła na chwilę i spojrzała na niego spod zasłony rzęs. Trudno mi wysiedzieć, gdy ktoś tak intensywnie mi się przygląda. To cię onieśmiela? Nie, właściwie mi się podoba. Cóż, w takim razie musimy zadbać o to, żebyś za dobrze się nie bawiła. Oczywiście dla dobra portretu. Riel przysunęła krzesło i usiadła. Twój ojciec z pewnością nie będzie chciał zapłacić za kiepski portret. Famire zarzuciła włosami. Och, ojciec go nie zobaczy. Dał mi pieniądze, żebym kupiła sobie prezent, ale nie obchodzi go, co wybiorę, jeśli tylko nie będzie musiał iść ze mną na zakupy albo słuchać, gdy o tym mówię. A więc miałam rację. Riel spojrzała na Izara. Odwrócił się do niej i pokręcił głową. Popieram twojego ojca, powiedział. Nie mogę się skupić, kiedy rozmawiacie. Przykro mi, że muszę wam przerwać. Poza tym, zwrócił się do Riel, chciałbym też, żeby moja ukochana coś mi przyniosła. Riel już otwierała usta, żeby zaprotestować, lecz nie odezwała się. Chyba sobie na to zasłużyłam. Nie może przecież poprosić Famire, żeby wyszła. Coś z dołu? Zapytała. Pokręcił głową, odłożył pędzel i podszedł do niej. Chciałbym, żebyś kupiła ikwo i coś do jedzenia. Wieczorem przyjdą tu Erek i pozostali. Sięgnął do sakiewki po monety. Sobie też coś kup, wyszeptał. Wiem, że tak naprawdę jesteś głodna. Skinęła głową, choć zmroziło jej krew w żyłach. Chciał, żeby wyszła. Sama. Od chwili, gdy zaczepił ją Sadżest, nie zapuszczała się samotnie do miasta. Któregoś dnia widziała kapłanów czających się w bocznej uliczce i obserwujących ją. Innego dnia, gdy ona i Izare jedli na zewnątrz z przyjaciółmi, Sadżest powolnym krokiem przeszedł obok i przelotnie spojrzał jej w oczy. Izare odprowadził ją na schody, po drodze biorąc papier i węgiel, które włożył jej w ręce razem z pieniędzmi. Dawno nie rysowałaś, wyszeptał, pochylając się do niej blisko. Nie przestawaj z mojego powodu. W tej chwili poczuła, że kocha go żarliwiej niż kiedykolwiek. Kiedy ją pocałował, mocno przycisnęła usta do jego ust, a potem się odsunęła. Podtrzymywała w sobie to uczucie, gdy schodziła do pokoju na dole. Odwróciła wzrok od sterty prania na łóżku, wsunęła monety do sakiewki i przywiązała ją pod tuniką. A potem zdecydowanym ruchem zamknęła pokój i wyszła na dziedziniec. Odwaga, którą w sobie miała, gdzieś wyparowała. Stojąc w cieniu przy drzwiach, Riel rozglądała się wokoło i szukała szczupłej, odzianej w popielate szaty postaci. Choć jej nie znalazła, strach nie opuścił jej, gdy niechętnie pozwoliła, by nogi poniosły ją z dala od bezpiecznego domu. Kiedy Sabaro odwiedził ją, by umówić drugie spotkanie, tym razem z rodzicami, przyszło jej do głowy, żeby powiedzieć mu o Sadżeście. Jednak był przy tym Izare, ona zaś pamiętała, jak Jonar ostrzegała ją, że mógłby zrobić coś głupiego. Nie była pewna, czy podzielenie się tą informacją z Sabarem to dobry pomysł, albo z rodziną. Kiedy z powrotem wprowadzi się do niej, Sadżest i tak nie waży się nadal jej prześladować. Lecz kiedy poślubi Izara, znowu będzie bezbronna. Sadżest będzie mógł utrudniać im życie. Niech aniołowie mają mnie w swojej opiece, pomyślała. Powiedziała to sobie z przyzwyczajenia, bo przecież na pewno wystarczy im jedno spojrzenie na jej splamioną duszę, żeby otrzymała to, na co zasłużyła. Całe to zamartwianie się pozbawiało ją energii i za bardzo zaprzątało umysł. Lepiej było w ogóle o tym nie myśleć. skupiła się na tym, by szybko przejść przez miasto. Wypatrywała przed sobą kapłana w szarych szatach, gdy była zmuszona przechodzić węższymi, mniej uczęszczanymi ulicami. Znalazła kilka miejsc, w których mogła przeczekać wizytę Famire. Nie zdołała jednak skoncentrować się na rysowaniu. Ryzykowała bowiem, że w tym czasie Sajest się do niej podkradnie. W końcu kupiła jedzenie i ikwo na wieczorne spotkanie. Nie kupowała jednak niczego więcej, bo była zbyt wzburzona, żeby jeść. Ruszyła do domu. Kiedy dotarła pod drzwi, tak mocno zakręciło jej się w głowie, że musiała włożyć zakupy pod pachę, żeby drugą ręką złapać się framugi. Choć zawroty głowy minęły, znużenie pozostało i mdłości. Pewnie pomyślałabym, że jestem w ciąży, gdybym nie wiedziała, że jest inaczej. Na tę myśl wykrzywiła usta w gorzkim uśmiechu. Czy nabrzmiała z powodu ciąży, nadal podobałaby się Sajestowi? A Izarowi? On przecież mnie kocha. Uśmiechnęła się, przypomniawszy sobie jego słowa. Nie przestawaj z mojego powodu. Nie chciał, żeby straciła tę cząstkę siebie. Czego jednak nie poświęciłaby dla niego? Czy poddałabym się groźbom Sajesta? A Izare poszedłby do łóżka z Famire, żeby nie stracić zamówienia, którego tak rozpaczliwie potrzebowali? Te myśli niczego nie ułatwiają, powiedziała sobie i pchnęła drzwi. Na schodach stało trzech mężczyzn. Zesztywniała ze strachu, gdy rozpoznała wśród nich człowieka, którego tak straszliwie bała się spotkać przez cały dzień. A potem dostrzegła Izara i jej strach nieco zelżał. Ogarnęło ją osłabienie, gdy rozpoznała trzecią osobę. Saelem. To mogło oznaczać tylko jedno. Inspekcję. Przeszukali dom, gdy jej nie było. Czy skaza już zniknęła? Drzwi do pokoju na dole były otwarte. Całą siłą woli powstrzymała się, by nie zerknąć przez nie na łóżko. Spojrzawszy ponownie na trzech mężczyzn, zauważyła, że na twarzy Izara maluje się zwyczajny wyraz wymuszonej wyrozumiałości, jak podczas każdej inspekcji. Saelem popatrzył na nią chłodno. Sajest uśmiechnął się z wyższością. Och, zaczęła. Przepraszam, że przeszkadzam, Saelemie i Sajeście. Czy dopiero panowie przyszli, czy właśnie wychodzili? Zrobiła krok naprzód i podała zakupy Izarowi, który uśmiechnął się do niej, gdy je odbierał. To dobry znak, pomyślała. Nie uśmiechałby się, gdyby kapłani znaleźli. Dopiero przyszliśmy, Ais Lazuli, poinformował ją Saelem. Odwrócił się do drzwi pokoju na parterze, Ariel struchlała. Otrzymałem raport na temat podejrzanych czynności w tej okolicy. Czynności? Zapytała. Użycia magii, powiedział. W pobliżu dołu na śmieci odkryto skazę. Przeszukujemy więc okoliczne domy. Zachwiała się i złapała framugi, którą miała za plecami. Grozi nam niebezpieczeństwo? Aniołowie, błagam, żeby ta skaza już zniknęła. Zrobię wszystko. Zaakceptuję swoją niepłodność. Kapłan wszedł do pokoju. Izare podążył za nim. Riel nie chciała zostać z Sajestem, zrobiła więc to samo. Młodszy z kapłanów stał na schodach, prawdopodobnie oczekując polecenia przeszukania piętra. Tak jak wcześniej, Saelem szybko obiegł pokój wzrokiem. Odprężyła się, widząc jego pobieżne oględziny. Podniósł wzrok, przyglądając się sufitowi, a potem popatrzył w dół na podłogę. I znieruchomiał. Powoli odwrócił głowę, przenosząc spojrzenie z powrotem na łóżko. Gwałtownie się poruszył. Zaschło jej w ustach, gdy podszedł do łóżka i ruchem ręki zrzucił stos ubrań. Skaza wciąż tam była. Maleńki kleks unoszący się nad zaschniętą już plamą krwi. Saelem podniósł wzrok znad pościeli i utkwił go w Riel. Nie patrzy oskarżycielsko, zdała sobie sprawę. On wie. Ogarnęła ją kolejna fala zawrotów głowy. Czyjeś ręce chwyciły ją za ramiona. Jakie to żenujące, pomyślała. Zaraz zemdleję. ale nie zemdlała. Izary i Sadżest poprowadzili ją na stare krzesło. Niemal roześmiała się, dostrzegając ironię sytuacji, w której kapłan pomagał przy niej Izarowi. Potem Sadżest twardo położył dłoń na jej ramieniu. Ona zaś uświadomiła sobie, że ten gest miał także powstrzymać ją przed próbą ucieczki. Izary obrzucił go piorunującym spojrzeniem, a potem ukucnął przy niej. Jadłaś coś? Zapytał. Nie potrafiła spojrzeć mu w oczy. Nie potrafiła się odezwać, więc pokręciła głową. To zjedz coś teraz. Wstał i podszedł do łóżka, na które wcześniej rzucił jej zakupy. To chyba może chwilę zaczekać, rzekł Saelem, lecz bez złośliwości. Spojrzał na Riel. Z ogromnym wysiłkiem popatrzyła mu w oczy. Widzisz to, prawda? Spytał Saelem. Riel zmarszczyła brwi, jakby była zakłopotana lub zmartwiona, a w głowie aż jej wirowało. Czy mogła zaprzeczyć? Mogłaby powiedzieć, że niemal zemdlała, bo cały dzień nic nie jadła, a nie dlatego, że widzi skazę albo wie, że jej występek wyszedł na jaw. Jeśli jednak powie, co tam widzi, to jak wyjaśni, w jaki sposób skaza się tam znalazła? Jeśli nie zrobili tego ani ona, ani Izare, to kto miałby to zrobić? Łatwiej byłoby skierować podejrzenia na kogoś innego, gdyby skazę znaleziono na górze w pracowni, a nie na dole w łóżku. Ale czy na pewno? Wcześniej była w domu Famire. Portret na górze potwierdziłby, że doszło tu do czegoś skandalicznego pod nieobecność Riel. Izare poczułby się urażony jej brakiem zaufania, gdyby to zasugerowała. A jeśli Famire nie wchodziła do pokoju na dole przez cały czas pobytu w ich domu, wiedziałby, że nie ona to zrobiła. Co pan widzi? Spytał Izare Saelema. Kapłan spojrzał na niego. Skazę. Pochylił się i obiegł palcem jej krawędzie. Tutaj. Izare otworzył szeroko oczy z przerażenia. Tutaj? Tak blisko? Spojrzał na Riel, marszcząc brwi. Widzisz ją, stwierdził ponownie przy niej kucając. Poznaję to po twoich oczach, Riel. To żadne przestępstwo. Dotknął jej policzka i przesunął palcem po krawędzi szczęki. Znam ludzi, którzy posiadają tę zdolność. Rozumiem. Trudno przestać coś ukrywać, skoro trzeba było robić to całe życie, bez względu na to, jak się tam znalazła. Nie było jej tu dziś wczesnym rankiem, oznajmił Sadżest, kiedy robiłem pierwszy przegląd. Izare zamrugał, lecz wyglądało to, jakby się wzdrygnął. Jego spojrzenie spochmurniało. Ona zaś wiedziała już, że nikt nie wchodził do tego pokoju, od kiedy z niego wyszła. Izare zrozumiał, że skaza mogła pochodzić tylko od niej. Ogarnęło ją przerażenie i uświadomiła sobie, że on nigdy nie będzie w stanie zaakceptować tego, co zrobiła. Zacisnęła palce na jego ramionach, jakby w ten sposób chciała powstrzymać go przed odejściem. On jednak nie odchodził. Zamiast tego mocno chwycił ją za ręce. Co robiłaś? Spytał stanowczym tonem. Czy... Pozbycie się dziecka to jeden z najczęstszych powodów, dla którego kobiety chcą nauczyć się magii, rzekł Sadżest z udawanym współczuciem. Nie, zaprotestowała Riel. Nie zniosłaby myśli, że Izare mógłby uwierzyć w coś takiego. Nie było żadnego dziecka. Chciałabym mieć dziecko. Nie miałam nawet zamiaru użyć magii. Chciałaś wywołać płodność? Zapytał Saelem. Nie. Chciałam sprawdzić, czy zagoiły się zniszczenia, których ona dokonała. Podniosła wzrok i spojrzała na Saelema. Skrzywdziła mnie, żebym sama musiała się wyleczyć. Zostałam oszukana. Izare puścił ją, wstał i cofnął się na chwiejnych nogach. Ledwie to jednak zauważyła, gdy przed jej oczami pojawiło się wspomnienie. Zostałem oszukany, powiedział kiedyś jej porywacz. A jednak i tak przeprowadzono go przez miasto i wysłano tam, dokąd wysyłano wszystkich splamionych. Dostrzegła smutek i współczucie, które pojawiły się na twarzy Saelema. Wie, że deprawatorka tak postępuje. On wie. Dlaczego nam nie powiedziałaś? Zapytał. Odwróciła głowę. Miałam zamiar, ale nie wiedziałam, jak to zrobić, żeby uniknąć. Westchnęła. I tak skończyłoby się tak samo. Nie odpowiedział jej na te słowa. Odsunął się od łóżka i stanął przed nią. Przed sobą miała jego, a za plecami Sagesta. Poczuła się otoczona, jakby w klatce z kapłańskich szat. Potencjał drzemiący w ich magii, choć aniołowie zezwalali im na jej używanie, nie wzbudzał już w niej podziwu, ani nie uspokajał. Ais Riel Lazuli, oznajmił Sagest. Musisz udać się z nami do świątyni.